Witam serdecznie. Dziękuję za zaproszenie i za to przedstawienie, za tą zapowiedź. Wykład nazwałem Architektoniczny Startup, ponieważ jesteśmy bardzo młodym biurem i pomyślałem, że mogę opowiedzieć o BXB z perspektywy rozwoju początków i też pokazać ścieżkę, moją ścieżkę do architektury od samego początku jeszcze. Chciałem zacząć tą ścieżkę dużo wcześniej, zanim BXB powstało. A jak skoro zaczynamy od początku, to sięgam do dzieciństwa. To jestem ja z moim bratem. Mój brat w tej chwili zajmuje się tworzeniem wizualizacji, też jest architektem. Ten wielbłąd u góry to jest moje dzieło z tamtych czasów. Więc już moje dzieciństwo było takie bardzo artystyczne i twórcze i dużo się działo w świecie rysunku i malarstwa. Potem były lekcje rysunku w Krakowie i tam miałem okazję poznać Wiktora Zina, świętej pamięci architekta, historyka sztuki, który mi zaszczepił zamiłowanie do architektury drewnianej i do polskiej wsi też, do architektury takiej nawet ludowej, niekoniecznie tej z salonów, tylko tej właśnie takiej wiejskiej, prostej, drewnianej, do polskiego krajobrazu. Potem były studia architektoniczne i ja jakoś najbardziej identyfikuję się ten cały, powiedzmy, okres 4 lat na Politechnice Krakowskiej definiuję trochę poprzez pryzmat architektów Kozień, Marek Kozień i Magda Kozień. Uważam, że bardzo dużo się od nich nauczyłem. Potem były studia na Fachhochschule Münster w Niemczech i znowu myślę, że olbrzymi wpływ na moją działalność architektoniczną miała profesor Julia Borys-Wilson i dziekan Herbert Biller, który potem okazał się być moim promotorem. Potem po skończeniu studiów miałem okazję i sposobność pracować w pracowni w Londynie u Normana Fostera, w pracowni Foster & Partners. I na pewno był to też taki kolejny etap w moim życiu, który pewnie przyczynił się do tego, że jestem tutaj w tym miejscu. Następnie był powrót do Polski po bardzo krótkim epizodzie w pracowni Krzysztof Ingarden, w pracowni Ingarden Ewi. Założyłem własną pracownię. Można powiedzieć, że jest to interdyscyplinarna pracownia projektowa. Wydaje mi się, że ta interdyscyplinarność jest dość ważna i rzeczywiście podejmujemy działania z różnych, podejmujemy wyzwania projektowe z różnych dziedzin, z różnych obszarów, nie tylko stricte architektonicznych. I może o początkach BXB Studio. Na początku pewnie to jest powszechne, że na początku nie ma zleceń, że nie ma jeszcze bazy klientów. To wszystko jest na takim wstępnym etapie, więc ja sobie wymyśliłem projekty społeczne i sobie stworzyłem zadania projektowe, które nie mają inwestora czy klienta. I takim jednym z pierwszych wyzwań to był projekt Polskiego Kościółka Zrębowego. Projekt ten z założenia miał się inspirować polskimi drewnianymi kościółkami zrębowymi i miał przetworzyć tą tradycyjną architekturę na język współczesny. To przekształcenie polegało na wykorzystaniu zasad kościółka zrębowego, głównie zasad konstrukcyjnych i wykorzystaniu tych samych materiałów, a mianowicie poprzez obrócenie tradycyjnego kościółka o 90 stopni otrzymaliśmy zupełnie nową strukturę, nową jakość architektoniczną i tak właśnie obracając ten kościółek, dach kryty gontem, tutaj właśnie staje się, ląduje na froncie naszej bryły i ta struktura, ten gąt tworzy nam wejście. Kamienna podmurówka tutaj nam ląduje na drugiej ścianie, natomiast ta struktura zrębowa staje się formą budującą dwie ściany, sklepienie i posadzkę. Więc mamy zupełnie nową strukturę, nową jakość, Natomiast bazujemy na podobnych zasadach konstrukcyjno-materiałowych. I tutaj ta struktura zrębowa właśnie po obróceniu zostaje wydłużona tak, aby uzyskać odpowiednie proporcje, odpowiednią przestrzeń. No i poprzez przesunięcie struktury zrębowej, konstrukcji tej u góry, właśnie tak jak można powiedzieć, jak elementy w grze Tetris, powiedzmy, spuszczamy je na różne poziomy. Dzięki temu wpuszczamy światło do wnętrza naszego kościółka. Natomiast posadzkę znowu formujemy tak, aby uzyskać przestrzeń wejścia, tutaj przestrzeń ołtarza nieco wyżej. To jest wizualizacja pokazująca, jak ta przestrzeń działa. Czyli działamy głównie światłem, a jedynym budulcem jest drewno. Jest to bardzo minimalistyczne wnętrze, bardzo proste. I tutaj właśnie mamy kamienny ołtarz, a tutaj na froncie mamy wrota, które mogą być właśnie w ten sposób tutaj otwierane i mamy możliwość otwarcia tego drewnianego, zrębowego pudła, do którego wpada nam naturalne światło. Tutaj u góry podwiesiliśmy dzwon, też taki drewniany, geometryczny. Kościółek nasz jest również podzielony na strefy, tak jak tradycyjne kościółki miały te strefy właśnie poprzez zróżnicowane poziomy posadzki te strefy formujemy w taki bardzo subtelny sposób. Siedziska czy elementy w tym wnętrzu również są wykonane właśnie z tych belek drewnianych, z tego samego budulca. Dzięki temu mamy bardzo minimalistyczne wnętrze, ale wydaje mi się, że bardzo ciepłe i pełne światła dziennego. Tutaj mamy elewację, po lewej stronie mamy elewację i jak popatrzymy na rysunek tej elewacji, to jakby rzutujemy ten rysunek tutaj na działkę, teoretyczna kwadratowa działka i poprzez rozrzucenie tutaj takich geometrycznych pniaczków otrzymujemy też właśnie taką kompozycję, kompozycję siedzisk rozrzuconych, można powiedzieć niedbale po działce, ale jednak to rozrzucenie nawiązuje do właśnie elewacji budynku, a z kolei ta elewacja budynku bezpośrednio wynika z struktury tej konstrukcji zrębowej. Tutaj mamy rzuty, elewację tego obiektu. Jest również dostęp dla osób niepełnosprawnych. Tutaj poprzez uformowanie nawierzchni możemy się dostać tutaj właśnie przez te drzwi do poziomu zero wnętrza kościółka, więc też jest to jakoś przemyślane, tak aby można było uniknąć tych stopni na froncie. Tutaj szkice koncepcyjne, poszukiwanie formy. Tu bardzo długo myślałem nad tym, czy ten kościółek ma być właśnie takim prostym pudełkiem, czy być może powinien być bardziej dynamiczny. Stwierdziłem, że powinien być właśnie taki prosty, jak struktura zrębowa kościółków tradycyjnych, czy po prostu jak struktura zrębowa polskiej chałupy. To były początki BXB, nie mieliśmy wtedy żadnego projektu na budowę, więc stwierdziliśmy, że zrobimy sobie budowę wewnętrzną. Kupiliśmy balsy i zaczęliśmy budować ten kościółek. Można powiedzieć, że mieliśmy pierwszą budowę. Tutaj gotowe elementy, które zaczęliśmy docinać i sklejać. Tutaj ogrodzenie też tej działki. I tutaj pierwsze nasze palowanie, pierwsze badanie gruntu w BXB Studio. Co odwierty w celu właśnie zamontowania drzew. Tutaj pierwsze drzewa były bardzo takie dosłowne. Stwierdziliśmy, że bardziej do tego modelu pasują takie bardziej architektoniczne, symboliczne drzewa. Tutaj już zdjęcia makiety w studio fotograficznym. I do czego też właśnie chcę nawiązać, że czasami tworzymy pewne rzeczy, nie do końca jeszcze znamy cel tego, nie wiemy, co wyniknie z naszych działań, ale właśnie chciałbym powiedzieć, że warto tworzyć i warto szukać sobie różnych zadań, różnych obszarów w naszym zawodzie, tak aby po prostu tworzyć i się rozwijać. Nie do końca zawsze musimy mieć jakiś rzeczywisty cel czy konkretny interes w naszych działaniach projektowych. I tutaj z tej całej zabawy w ten kościółek zrodziła się wystawa. Zostałem zaproszony na Dni Designu w Stalowej Woli i ten kościółek stał się takim głównym eksponatem, głównym elementem tej wystawy i też takim symbolem, mottem całego wydarzenia. A motto było takie, iż ja wierzę, że architektura musi współgrać z człowiekiem i naturą w odniesieniu do miejsca, historii i tradycji. Wizja przyszłości, bo taką zawsze jest projekt architektoniczny, zakorzeniona w tradycji, czyni dzieło nie tylko bardziej wartościowym i trwałym, ale również otwiera niebywałe twórcze bogactwo przed samym projektantem. Myślę, że architektura pozbawiona tej relacji jest anonimowa i pozbawiona duszy. To było motto tej wystawy i cała wystawa prezentowała głównie projekty, które czerpią inspiracje z tradycji, z historii i przetwarzają historyczne motywy w nowoczesny, współczesny design. To już wystawa. Tutaj prezydent Stalowej Woli, któremu kościółek się spodobał. Na tej wystawie pojawił się też prezydent mojego rodzinnego miasta i stąd zaproszenie do mojego rodzinnego miasta na kolejną wystawę, która odbędzie się już za parę dni, 7 kwietnia, na którą serdecznie zapraszam. Także czasami z rzeczy, które powstają tak pro forma, sztuka dla sztuki można powiedzieć, rodzą się jakieś ciekawe zbiegi zdarzeń, które doprowadzają nas do kolejnych jakichś ciekawych momentów życia. To jest kolejny taki element. Magazyn o oświetleniu opublikował ten projekt ze względu właśnie na to, że tutaj działamy głównie światłem właśnie w tym projekcie, a potem ten projekt znalazł się na okładce dodatku do architektury Murator. Był taki dodatek obiekty sakralne i zostałem poproszony o udostępnienie tego właśnie kościółka na okładkę. Skoro mówimy o startupie, o początkach, to może pierwszy inwestor i pierwsza realizacja. Dom Eko w Dzikowcu, okolice Rzeszowa. Pierwszy klient, który miał bardzo jasno sprecyzowane wytyczne. Chciał otrzymać budynek prosty, bardzo ekonomiczny, stąd właśnie te materiały, czyli czysta biel, tynk i taki troszkę może powiedziałbym minimalizm w kierunku Bauhausu, ale taki był klient, więc taki też jest projekt. Tutaj zdjęcia realizacji, ta ściana betonowa miała być takim głównym akcentem i głównym eksponatem w tym wnętrzu. Schody bez balustrady to również prośba inwestorów. I tutaj nasze wspólne zdjęcie po latach, to jest 5 lat później, bo ta budowa trwała bardzo długo, projekt trwał długo, a sama budowa jeszcze dłużej. I kiedy powstawał ten projekt, to był 2010-2011, no to można powiedzieć, że BXB Studio to była jednoosobowa firma, tak wyglądała pracownia, jedno biurko, jeden komputer i właśnie ten projekt. Od 2 tygodni jesteśmy w nowej siedzibie w Krakowie na ulicy Krakowskiej. Mamy bardzo ładny widok, niedaleko Wisła i w tej chwili jesteśmy troszkę większą pracownią. Tutaj schemat energetyczny. Inwestor poprosił o to, aby ten budynek był bardzo oszczędny w eksploatacji. Stąd zdecydowaliśmy się zastosować pustaki styropianowe, które są bardzo szczelne. No i te wszystkie tradycyjne systemy gromadzenia wody deszczowej czy rekuperacja, właśnie ten system izodom, podcienia, które zostały wyliczone tak, aby w okresach letnich nie przegrzewać wnętrza tych dużych przeszkleń, aby one się znalazły w strefie cienia. Tutaj właśnie schemat pokazujący analizę kąta padania promieni słonecznych w lecie i w zimie. Tutaj mamy akurat przypadek lata, kiedy te duże przeszklenia właśnie są w cieniu. Układ funkcjonalny, bardzo taki prosty, czytelny, podział na strefy i ten projekt bardziej działa wnętrzem niż bryłą. Tutaj to było jakby istotą tego projektu, aby otrzymać ciekawe przestrzenie otwarcia na otaczającą przyrodę. Nie wykonaliśmy ani jednego przeszklenia w ścianie północnej, tak aby tam nie tracić ciepła. Od strony południowej mamy najwięcej tych przeszkleń. Tutaj makieta. No i sama budowa. Tutaj pustaki styropianowe akurat te służą do wybudowania płyty fundamentowej. Tutaj już ściany. To są bardzo, bardzo lekkie pustaki. Jeden pustak waży kilogram i jest naprawdę spory. Ma 1 metr długości, 40 centymetrów szerokości i podobną wysokość, więc to jest akurat atut tej technologii, że właściwie można samodzielnie to sobie montować, tak jak klocki Lego właściwie się to układa. Potem to wnętrze tutaj tej struktury zalewa się betonem, no i tak naprawdę mamy betonową ścianę ocieploną z dwóch stron, odpada nam praca potem polegająca na ocieplaniu budynku. Ma ten system oczywiście swoje wady, czyli warstwa ocieplenia od strony wnętrza domu, więc automatycznie w domu musimy mieć wentylację mechaniczną. Tutaj jeszcze kolejne zdjęcie z budowy, zbrojenie tej żelbetowej ściany i schody wspornikowe. To już widoczne są te schody po wylaniu betonu. No i pierwsze zdjęcie, można powiedzieć, że pierwsza realizacja, tak to wyglądało. Tutaj zdjęcie wnętrza. Ja wtedy stwierdziłem, że nie będę tego projektu publikował z tego względu, że jest to naprawdę prosty dom, może nie jest jakiś nowatorski też w formie. Troszkę może nawet historyzuje, nawiązuje do Bauhausu. Ale też taki zbieg zdarzeń. Program telewizyjny Domy Przyszłości był zainteresowany pokazaniem tego projektu. No i odcinek trzeci, tutaj Marzena Rogalska ten program prowadziła. I projekt, realizacja trafiła na ekran telewizji polskiej. Tutaj ujęcia kręcone dronem, nagrywane dronem tutaj. I właściwie można powiedzieć, że po tym programie ja stwierdziłem, że w sumie ten projekt jest całkiem fajny i może warto jednak tam pojechać, zrobić zdjęcia i rzeczywiście opublikować ten projekt. I rzeczywiście po oglądnięciu tego programu pojechałem osobiście na cały weekend do inwestorów. Sobie pomieszkałem w mojej pierwszej realizacji i zrobiłem zdjęcia. Te wieczory, to chyba było wieczorem albo o świcie, wyszły najlepiej. Bardzo ciekawe światło. Więc też taka anegdotka z pierwszą realizacją, która trafiła na ekrany TV. A jedno ze zdjęć to z psami, pewnie dlatego, że z psami, uzyskało rekordową liczbę lajków na portalu Arch Daily. Wiem, że inwestor sprawdzał wstecz, chyba sprawdzał na Facebooku z 2 lata do tyłu, czy jest zdjęcie, które uzyskało 8,6 tysiąca lajków. Wiem, że się doliczył takiego zdjęcia, które miało 5-6 tysięcy lajków, więc oczywiście zasługa psów. Tutaj inny projekt, też bardzo ciekawy z tego względu, że inwestorem tutaj był architekt z Niemiec, który zawodowo zajmuje się rzeźbą, natomiast jest z wykształcenia architektem i on mnie poprosił o zaprojektowanie domu w Konarach pod Krakowem. I tutaj starałem się szukać również kontekstu, a kontekst był taki, można powiedzieć, że dynamiczna czerwona linia dachów, ale bardzo różnorodność, można powiedzieć nawet bałagan urbanistyczny. Tutaj mamy taki domek, tam z tyłu mamy deweloperkę, tutaj taki kanadyjski parterowy, tutaj mamy chałupę góralską, więc totalny miks. Natomiast taką wspólną cechą właśnie jest ta linia dynamiczna. No a że był to artysta, to zaczęliśmy szukać takiego kontrastu, można powiedzieć, kontrastu emocji, jakby wykresu artysty, czyli jeden taki bardzo dynamiczny, artystyczny, to jest ta linia u góry, a ta linia na dole to jest taka stonowana właśnie, taka kontrastująca z tą bryłą u góry. I u góry tutaj jest strefa mieszkalna, tutaj jest strefa pomocnicza, to jest taki surowy beton wylany, natomiast tutaj chcieliśmy to wykonać, pokryć kortenem. A te bryły pomiędzy to są, można powiedzieć, to jest właściwie garaż na 5 samochodów, a jednocześnie miejsce pracy twórczej, a to jest hol wejściowy, a właściwie hol wjazdowy, bo do tej bryły się wjeżdża poprzez bramę samochodem i potem już się komunikujemy na górę. To też jest, to zdjęcie stało się dość popularne i wyszło mi to zdjęcie na wyzwalaczu, proszę sobie wyobrazić. Ustawiłem na statywie Aparadi. Spróbowałem jakoś tak wytłumaczyć na zdjęciu koncepcję, właśnie ta linia statyczna i ta linia dynamiczna, właśnie ten kontrast emocji artysty. I tutaj kilka takich slajdów pokazujących, jak ten dom powstawał. To są trzy działki, na których miał powstać dom. Tutaj dom stawiamy na górze, działka jest na spadku, jest to działka widokowa. Tutaj mamy strefę wjazdową, wjeżdżamy sobie samochodem na tą bryłę właśnie, która jest, można powiedzieć, że to jest taki rdzeń budynku, wciśnięty w zbocze. I tutaj mamy strefę wjazdową, tu mamy garaż, w którym zmieścimy cztery samochody, ale ten garaż może również pełnić funkcję pracowni rzeźbiarskiej. Tutaj mamy taką platformę widokową pomiędzy, a obok mamy tutaj hol wejściowy, czy hol wjazdowy do domu, w którym również możemy zaparkować jeden samochód. W momencie, kiedy wyjedziemy sobie z tego garażu, zaparkujemy samochody tutaj na zewnątrz, no to mamy tutaj gotową przestrzeń, gotową pracownię rzeźbiarską. No i na te dwie podstawy, dwie bryły, kładziemy już nasz dom. Inwestor prosił też o to, aby ten dom był zawieszony w powietrzu. Ta dynamiczna linia dachu, ona również wynika z dyspozycji przestrzennych, tak aby formować tutaj na przykład taką wyższą przestrzeń nad tą główną przestrzenią. Tu jest kuchnia, jest troszkę niżej. Tutaj ta linia, można powiedzieć, w jaki sposób nam segreguje tą przestrzeń holu i przestrzeń kuchni. Tutaj inne ujęcie. I tutaj też szukanie światła w tym wnętrzu, czyli na przykład tu znowu mamy takie dynamiczne okno, ono się tutaj poszerza, czy im głębiej, im dalej od źródła światła dziennego, tym to okno jest szersze, tak aby balansować różnice światła we wnętrzu. Tu kolejne ujęcie tego wnętrza i to jest ostatni slajd tego projektu. W BXB Studio często robimy konkursy architektoniczne, zwykle ich nie wygrywając oczywiście, ale robimy z uporem. I dzięki temu udało się nam już wykonać kilka projektów w różnych zakątkach świata i też pozyskać inwestorów z różnych części świata. To jest jeden z większych konkursów, jaki zrobiliśmy do tej pory. Jest to master plan dla Seulu, dla takiej poolimpijskiej dzielnicy. Jest to miejsce, w którym w tej chwili znajduje się stadion narodowy, tutaj stadion futbolowy i tutaj stadion baseballowy, natomiast tych budynków nie ma. Tutaj cały ten obszar jest zaniedbany, tu jest linia szybkiego ruchu. Władze miasta postanowiły tą linię szybkiego ruchu umieścić pod ziemią, więc tutaj formujemy taką uliczkę z kawiarniami. Może opowiem po kolei, jak ten projekt powstawał, czyli zaczęło się od bardzo wnikliwej analizy tego miejsca, otoczenia i funkcji i jakości przestrzeni i celu, jakie ma spełniać ta część miasta. Tutaj na takich schematach może wyjaśnię po kolei, jak przebiegał proces projektowy. Tu mamy dwa istniejące obiekty, które musimy zostawić. Istniejący układ komunikacyjny idzie pod ziemię. Tutaj natomiast zastępujemy go naziemną promenadą, taką osią pieszo-rowerową. Estakadę zamieniamy na zielony ogród, taki duży trakt z zielenią. I tutaj znowu wzdłuż tego kanału prowadzimy znowu taki ciąg rekreacyjny, pieszo-rowerowy. Dodajemy nowe obiekty. W sumie 6 obiektów, takich z budynków znaczących dla miasta. One tworzą nam przestrzeń wspólną, taki można powiedzieć duży plac miejski. Obiekty te ze sobą jakoś tam korespondują poprzez formę i funkcję. Całą przestrzeń dookoła tych obiektów uznajemy jako przestrzeń zieloną, przestrzeń parku miejskiego, dzięki czemu budujemy miasto, ogród, które ma przestrzeń publiczną, plac miejski, znaczące obiekty i to wszystko jest wybudowane na przestrzeni zielonej, na takim mieście, ogrodzie. Tutaj wzdłuż bulwarów formujemy ikonę, drobne usługi i to wszystko jakoś komunikujemy, to się przenika. Tu jest właśnie ta ikona na zamknięciu tego traktu, a ten trakt to można powiedzieć jest taki akcent europejski w Korei. To jest bardzo takie wschodnie miasto, nie jest europejskie. Stwierdziliśmy, że spróbujemy zrobić im taki właśnie taki bulwar z galeriami, z butikami, sklepami. I tutaj jeszcze tworzymy cały ten obszar, ten waterfront przyległy do rzeki i do tutaj tego kanału. Tu jeszcze raz układ przestrzenny, mnogość funkcji, powiązanie komunikacyjne, tutaj kładka piesza, tutaj znowu łączymy się z miastem. To jest właśnie wykorzystanie istniejącej estakady na już taki trakt pieszo-rowerowy z zielenią. Tutaj można powiedzieć bulwary, sporty wodne, tutaj wykorzystanie wody, jachty, taka właśnie taki waterfront w mieście. Przekrój właśnie przez tą uliczkę z butikami, tutaj bulwary, woda, no i cały układ komunikacyjny pod ziemią i tutaj jeszcze zdjęcie tej przestrzeni, stan istniejący i stan projektowany. Tutaj w tej chwili olbrzymi parking, to są autokary tutaj. To jest dzielnica Gangnam, słynna dzielnica ze słynnej piosenki Gangnam Style, która chyba jest wszystkim dobrze znana. No i tu jest ten właśnie, to jest 5 pasów komunikacji kołowej, to wszystko pójdzie pod ziemię. Górą mamy już w tej chwili zielony taki trakt pieszo-rowerowy, tutaj ta dominanta, ulica miejska, bulwary, tutaj sporty wodne, no i tutaj te nasze budynki, ikony, tutaj też taka przestrzeń nad wodą, przed operą, tutaj nowe, to jest kładka pieszo-rowerowa, która też łączy tą dzielnicę Gangnam z tą właśnie wioską poolimpijską. I już gotowy rzut, masterplan tej dzielnicy. I kolejny projekt, też konkursowy, Centrum Badmintona w Dagao. Projekt, który inspiruje się, częściowo czerpie z tradycyjnej architektury koreańskiej, a częściowo nawiązuje do struktury lotki do badmintona. I jeszcze inny projekt konkursowy, to jest akurat w Afganistanie, Centrum Kultury, projekt, konkurs organizowany przez UNESCO. Niesamowita ilość uczestników, tutaj 1300 projektów spłynęło do organizatora, czyli to naprawdę taki jeden z bardziej obleganych projektów, bo rekord to jest chyba 1800-600 i to był konkurs Muzeum Guggenheima jakieś 2 lata temu, wcześniej Muzeum Egipskie 1600, a tutaj mieliśmy 1300, więc bardzo dużo, duża konkurencja. To jest biblioteka we Wrocławiu, też projekt konkursowy i jedno z naszych zleceń międzynarodowych to jest w Jordanii willa, która odwołuje się do tamtejszych zwyczajów. Ten układ funkcjonalny tutaj w tym budynku jest zupełnie inny. Mamy strefy dla kobiet, strefy dla mężczyzn, kuchnia jedna, druga, salon dla mężczyzn, salon dla kobiet i naprawdę niesamowita segregacja przestrzeni definiowana płcią po prostu, że jakby to musi być od siebie odseparowane. Kolejny projekt to też już jest nasze zlecenie w Jeddah w Arabii Saudyjskiej. Master plan dla tego obszaru, 6 hektarów w centrum miasta. Jeddah to jest bardzo dynamicznie rozwijające się miasto w tej chwili. Najwyższy budynek świata będzie właśnie w Jeddah. On jest w tej chwili w fazie budowy i chyba będzie miał ponad kilometr. Tutaj zaprojektowaliśmy. Zadanie polegało na zaprojektowaniu fragmentu miasta, w którym znajdzie się 10 wież mieszkalnych o wysokości 20 kondygnacji. Znajdzie się sieć butików i sklepów, centrum sportu, tutaj w centralnym miejscu, i supermarket. I działaliśmy tak, aby stworzyć zielone przestrzenie miejskie tutaj, a przestrzenie komercyjne stanowią, to będzie dość ruchliwa ulica tutaj. I tutaj właśnie te przestrzenie komercyjne, sklepy, butiki i supermarket stają się buforem akustycznym, stają się takim ekranem i dopiero za tą strefą mamy przestrzenie mieszkalne, takie wyciszone. No i w środku, w centrum tego układu mamy obiekty rekreacyjne. Natomiast tutaj na froncie, na wlocie, przy tych zjazdach, gdzie właściwie mamy największe natężenie ruchu, zlokalizowaliśmy supermarket. Budynki mieszkalne mają dużo zieleni. Ta zieleń jest na tarasach, na dachach, ale również każdy z tych apartamentowców ma jeden poziom przeznaczony w całości na ogród miejski. Tutaj widać strukturę, właśnie te wieże mieszkalne. Tu można widzieć nasz ekran akustyczny, czyli butiki, supermarket i tam w środku mamy centrum sportu. Układ funkcjonalny został tak zrobiony, że właściwie wjeżdżając na ten teren, wjeżdżamy pod ziemię i pod spodem mamy sieć parkingów i komunikacji kołowej, także tutaj udało się nam to zrobić tak bezboleśnie, bez komunikacji miejskiej, przepraszam, komunikacji samochodowej. Szkic koncepcyjny, dokładne wyliczenia metrażów, pumów. To jednak projekt dla dewelopera, który liczy każdy metr kwadratowy i stara się uzyskać jak najwięcej metrów kwadratowych na danym obszarze, ale przy zachowaniu zdrowej tkanki miejskiej. Myślę, że u nas to jest bardzo, bardzo powszechne, że budujemy w Krakowie na przykład taka dzielnica Ruczaj, główny trakt komunikacyjny i przy tym głównym trakcie komunikacyjnym bloki mieszkalne. I potem ekran akustyczny i wychodzimy na balkon i mamy ekran akustyczny przed domem. Nie rozumiem takiego, nie wiem, szczerze powiedziawszy, zastanawiam się, skąd się to bierze. Nie dotarłem jeszcze do tej odpowiedzi. Kolejny masterplan w Riyadzie w Arabii Saudyjskiej. Na olbrzymiej przestrzeni, można powiedzieć pustynnej, ma powstać taka osada domów jednorodzinnych o różnej wielkości, od 200 metrów do 2000 metrów kwadratowych. Jeden z naszych ostatnich projektów, hotel na Mazurach. Ten projekt z założenia miał czerpać z architektury Warmii i Mazur, miał nawiązywać do cegły i do muru pruskiego właśnie poprzez poszukiwanie, przeniesienie tej charakterystycznej linii muru pruskiego na współczesny język architektoniczny, tutaj szukanie w linii dachu tej dynamiki, czy w konstrukcji tutaj na pierwszej komercyjnej kondygnacji. Szukanie odpowiedniej kubatury formy dla zadanej działki. Jedną taką, można powiedzieć, główną wytyczną naszą było znalezienie takiej bryły budynku, aby jak największy procent apartamentów w tym hotelu miał dostęp do wody, miał widok na wodę. Okazało się, że najlepiej działa układ najprostszy, z tym, że komunikację nie mamy na osi, tylko jest lekko cofnięta, tak aby apartamenty od strony wody były wąskie, a długie. Dzięki temu jest ich więcej. Ten apartament też ma widok na wodę, ten też ma widok na wodę. I tutaj mamy jedynie 7 apartamentów, które nie mają dostępu do wody. Parter tego układu, szkic koncepcyjny, też staraliśmy szukać jak najwięcej przestrzeni zielonych tutaj dla tych apartamentów, potem dla tych u góry. Właśnie ta cegła, linia właśnie inspirowana tym murem pruskim. Zielone tarasy tutaj. I tutaj też zależało nam na wykorzystaniu działki w racjonalny, ale jednak maksymalny sposób. I tutaj plan zagospodarowania przestrzennego nie narzucał ograniczeń co do wysokości budynku, ale mówił o ilości kondygnacji. Zrobiliśmy tutaj kondygnacje dwupoziomowe z antresolami. Dzięki temu udało się zrobić tych przestrzeni apartamentowych więcej. Wnętrza, widok z antresoli. Każdy apartament jest dwupoziomowy. Dzięki temu mamy budynek trzykondygnacyjny, a tak naprawdę poziomów mamy troszkę więcej, bo 5. To jest akurat plansza, którą wysłaliśmy na konkurs Brick Award. Taki coroczny konkurs dla budynków wykonanych w technologii czy z użyciem cegły. Kolejny projekt z użyciem cegły, dom z cegły śląskiej. Okolice Oławy. Podobnie inspirowany budynek jak hotel na Mazurach. Tutaj mamy nawiązanie do właśnie muru pruskiego. Tutaj te motywy się gdzieś przenikają w linii, w tej lukarnie. No i drewno, cegła. A to jest projekt budynku przemysłowego. To jest siedziba stolarni firmy, która wykonuje elementy drewniane. I tutaj postanowiliśmy szukać, przede wszystkim postanowiliśmy minimalizować koszty inwestycji, bo jednak jest to budynek przemysłowy, dlatego bardzo czyste, białe pudełka, ale te białe pudełka posiadają piękny dziedziniec. Ten dziedziniec nie jest wielki, ale dzięki temu, że właśnie jest ciekawa fasada, dużo drewna i na środku jest grusza, która jest bardzo ważna akurat dla tej firmy i ona się jakoś tam ideowo wiąże z początkiem. Zawsze tam rosła grusza przed tym budynkiem. Dlatego właśnie tutaj ta grusza w centrum, wykorzystanie drewna na elewacji, też takie transparentne elementy i nawiązanie, bezpośrednie nawiązanie do kwiatu gruszy. Kwiat gruszy posiada 5 płatków, dlatego ta nasza bryła składa się z 5 pudełek i na środku formujemy właśnie ten dziedziniec z drzewem, z tą gruszą. Białe kwiaty gruszy też się komponują z bielą budynku i tutaj te 5 płatków na początku tak były ułożone, potem ze względów funkcjonalnych jednak Okazało się, że najlepiej działa taki ortogonalny układ właśnie z tym dziedzińcem drewnianym. Posadzka tutaj tego dziedzińca też jest zbudowana z takich sześcioramiennych płyt, które tutaj się rozpływają właśnie jak te płatki gruszy. I tutaj mamy główną przestrzeń wejściową, to jest można powiedzieć taka administracyjna przestrzeń z cateringiem, z restauracją, tutaj z salonem też kosmetycznym, takie ciekawe zestawienie, że tutaj salon kosmetyczny, a tutaj produkcja elementów drewnianych. Oni produkują akurat z drewna takie tarki do pięt, stąd pomysł na salon tutaj kosmetyczny, gdzie można tutaj dbać o stopy, sobie właśnie przyjechać i te produkty, które zostały tu wyprodukowane, tutaj są prezentowane i jakby tutaj się je wykorzystuje. Bardzo racjonalny układ funkcjonalny, podlegający wytycznym już procesu produkcyjnego. I przestrzeń tutaj restauracji, tej socjalnej funkcji w tym budynku i również właśnie te płatki gruszy tutaj się nam pojawiają, tak aby cały ten budynek był spójny ideowo. Jeden z ostatnich projektów, nad którym pracujemy, kurnik. Pracujemy nad kurnikiem. Nie będę za dużo mówił o tym projekcie, bo cały czas jest w trakcie opracowania, ale zależy nam na zaprojektowaniu domu, w którym będziemy mieć kury i w którym będziemy mogli żyć w sposób współczesny, bardzo nowoczesny, komfortowy. Jednocześnie będziemy mogli mieć kury w sposób bardzo czysty, komfortowy i też współczesny. Jeszcze myślę, tak 2 miesiące potrzebujemy, żeby ten projekt pokazać. W tym domu będzie również będzie blisko natura, czyli będą zioła, ogród zimowy, kontakt z wodą, kontakt z ogrodem, ale i kontakt z rybami i będzie biobasen, w którym będzie można sobie popływać w naturalnym środowisku. Nie będzie chloru, ale za to będą ryby w tym basenie. I cały projekt będzie łączył różne funkcje i różne zjawiska. Będzie staw, będzie biobasen, będzie kurnik, będzie ogród zimowy, będzie produkcja tlenu w tym ogrodzie zimowym i dzięki temu z tego ogrodu zimowego będziemy mogli poprzez synchronizację wentylacji wtłaczać powietrze do przestrzeni mieszkalnych, dzięki temu unikniemy smogu i tak ma właśnie działać ten nasz dom. Kolejny projekt, nad którym właśnie pracujemy, apartamentowiec w Warszawie, w centrum miasta, makieta. Polecam wszystkim pracę na modelu fizycznym, na pewno to otwiera bardzo dużo możliwości, pomysłów i wydaje mi się, że jest to taka bardzo cenna myśl projektowa, kiedy właśnie pracujemy na modelu fizycznym, a nie tylko na modelu komputerowym. Zupełnie inaczej postrzegamy wtedy przestrzeń, bryłę, światło, formę, funkcję. Ma to być bardzo zielony budynek, bardzo ekologiczny, w którym również będziemy mieć dwupoziomowy taras na dachu, taki zielony ogród, zielone ściany i jedna fasada południowa ma być zielona i drewniana, a ta frontowa od ulicy, od strony mostu ma być bardzo taka czysta, szklana, nie transparentna, ale właśnie taka zamknięta, wyciszona od hałasu miejskiego. Tutaj na elewacji, tu jest bardzo ruchliwa ulica, tu w tą stronę mamy Stadion Narodowy, z tych wszystkich apartamentów widać Stadion Narodowy. I tutaj mamy takie boksy na elewacji, takie szklane boksy, to są takie balkony akustyczne, możemy sobie wyjść na ten balkon lub możemy otworzyć tutaj to okno i dzięki temu wietrzymy wnętrze, a nie narażamy się na ten hałas. Tu mamy taras zielony, panele fotowoltaniczne, które tworzą taki ażur dla tej przestrzeni ogólnodostępnej na dachu. Tu most, most Poniatowskiego i bryła budynku. I chyba ostatni projekt, konkurs na nadbudowę i rewitalizację bunkra sztuki w Krakowie. To jest taki rysunek zbiorczy, który pokazuje tą naszą ideę. Postanowiliśmy stworzyć dach krakowski i tutaj odkryć, zrobić odkrywki, pokazać stare mury, nawiązać do istniejącej tutaj wcześniej baszty i właściwie wnętrze budynku jedynie odświeżyć, pokazując naturalne materiały, naturalną strukturę tego wnętrza. To jest dach krakowski, tutaj jest baszta, tutaj jest bunkier sztuki istniejący, ta charakterystyczna struktura, którą również postanowiliśmy pozostawić, a w tym dachu krakowskim również wykorzystać zasady tworzenia tej struktury. I tutaj mamy dach krakowski i przełamujemy ten dach krakowski, upraszczamy go, szukamy dla niego nowej formy. Cały czas mamy ten właśnie uskok charakterystyczny dla dachu krakowskiego, który sobie przełamujemy. Dzięki temu uzyskujemy formę dachu, która jest dla nas funkcjonalnie pożądana. No i tutaj mamy różne sposoby budowania fasady. Tu mamy bunkier sztuki istniejący. Tutaj jakby przetwarzając te linie ortogonalne i te skośne linie, znaleźliśmy strukturę dla tego dachu. Tutaj mamy basztę miejską i te elementy postanowiliśmy zachować w tej strefie odkrywkowej i tutaj mamy najstarsze fragmenty muru miejskiego, tutaj cegła i wapień i to też zostawiamy. Tu mamy elewację, to bardzo takie secesyjne, piękne, znaczące budynki, tu pałac sztuki, więc otoczenie tego bunkra sztuki, można powiedzieć, znajduje się w takiej awangardowej przestrzeni różnych, z różnych okresów. Tutaj w bryle istniejącej kamienicy umieściliśmy strefę administracyjną. Dodaliśmy dodatkowe poziomy, takie antresole podwieszone, które nam nie dochodzą do końca tutaj ściany. Dzięki temu to są takie, można powiedzieć, open space'y do pracy. Tutaj w środku mamy komunikację, schody kręte. Tu jeszcze raz bryła. Właśnie tu jest odkryty fragment starych murów, ten materiał historyczny, cegła, wapień i tutaj ten nasz dach krakowski, tutaj nietknięta substancja historyczna, jedynie co zmieniamy funkcję z knajpy na administrację. Widok Placu Szczepańskiego właśnie z tym naszym nowym obiektem. Tutaj mamy tą odkrywkę, właśnie cegła, wapień, schodzimy niżej, tu mamy restaurację i kawiarnię. Tu jest wnętrze tej właśnie restauracji, kawiarni, czytelni. Tutaj u góry ta przestrzeń administracyjna z tymi krętymi schodami i dodatkowymi poziomami, takie open space'y biurowe. Przestrzeń ekspozycyjna w tej istniejącej części bunkra sztuki jest, można powiedzieć, jest nietknięta, tylko czyścimy, odświeżamy tą przestrzeń i zostawiamy właściwie. Jest to tak znaczący budynek o tak dużej wartości, że właściwie można powiedzieć nie dotykamy tej przestrzeni, natomiast poziom wyżej formujemy sobie w już taki nowatorski sposób, otrzymując różne poziomy, różne przestrzenie wyższe, niższe. Czarna posadzka, ponieważ jak się wejdzie do bunkra sztuki, to ten czarny kolor jednak, czarne schody historyczne się tam przewija dość mocno. No i właśnie ten nasz dach krakowski tutaj u góry i istniejący budynek. Jeszcze raz właśnie slajd, może być taki rysunek tłumaczący całą ideę i przestrzenną, i funkcjonalną tutaj. Jeszcze dwie anegdotki. W tej chwili projektujemy produkt, To jest produkt kosmetyczny i mamy na niego patent. To jest, może nie będę jeszcze zdradzał, co to jest, ale też można powiedzieć jakaś tam interdyscyplinarność właśnie BXB Studio, że nie tylko budynki, ale właśnie przedmioty. I to będzie rzeczywiście nowy produkt, którego w tej chwili nie ma na rynku. I na koniec anegdotka z konkursem. Mój pierwszy konkurs architektoniczny jeszcze parę miesięcy przed założeniem BXB Studio. Projekt, nad którym pracowałem przez 3 miesiące i udało się ten konkurs wygrać w skali punktowej. Zyskaliśmy 78 punktów. Na drugim miejscu była praca, która miała 50 coś tych punktów. I wydawałoby się, że dobry, fajny początek, że jest wygrany konkurs, ale okazało się, że z konkursu nic nie wyszło, ponieważ miasto nie miało środków na realizację tej inwestycji. Właściwie można powiedzieć, konkurs został odwołany i też nawet wręczenia nagród tutaj nie było. Burmistrz miasta postanowił po prostu konkurs anulować, a dla dwóch najlepszych prac wręczył wyróżnienie, pocieszenie takie. I tu jeszcze raz podkreślę, że warto robić i działać, ale nie warto na pewno się zrażać i jakoś poddawać, bo taka jest ta nasza architektura, że trzeba się dużo napracować. Nie zawsze się wygrywa, a nawet jak się wygrywa, to jak widać, bywa tak, że nic z tego nie ma. Wiem, że ten konkurs, zwycięska pracownia również jakoś tam nie udało się podpisać umowy na projekt budowlany i też bunkier sztuki na razie pozostanie taki, jaki jest. Dziękuję bardzo. Pół godziny. Tak? Nie, godzina.
Pierwsze pytanie będzie do mikrofonu ode mnie. Wymyślcie nad kolejnymi i do nich już chyba nie będziemy potrzebowali mikrofonu. Dlatego szkoda, że tak daleko usiedliście. Ale dobra, pytanie pierwsze ode mnie. Czy możesz zdradzić, w jaki sposób, jak wyglądała komunikacja z inwestorem tym z Arabii? Komunikowaliście się po angielsku przez inne biuro architektoniczne, czy jeszcze w jakiś inny sposób?
Projekt w Arabii zrodził się tak naprawdę z kontaktów jeszcze zaczerpniętych, pozyskanych Foster and Partners w Londynie. Inwestorem akurat tutaj, czy współinwestorem była osoba, która kiedyś w tym biurze też pracowała. No i komunikacja była w języku angielskim. Tutaj były bardzo jasne wytyczne projektowe. Komunikacja była głównie mailowa, czyli my wysyłamy, dostajemy zwrotkę, informacje. Proces projektowy trwał około 3 miesiące. Także myślę, że taka standardowa procedura, z tym, że może mentalnie inaczej. Kraje arabskie są bardzo, bardzo specyficzne tutaj. Tutaj proces negocjacji i proces porozumiewania się czasami jest bardzo brutalny. My mamy pewną taką ogładę europejską i jak coś sobie ustalimy, to tak jest. Natomiast w krajach arabskich nigdy nie wiadomo na 100%. Można coś ustalić, a oni za tydzień mogą już tego nie pamiętać, że coś było ustalone. Po prostu jest może inna kultura i to na pewno było trudne. Natomiast sam projekt wydaje mi się bardzo ciekawy i taki z rozmachem. A komunikacja to zwyczajnie angielski e-mail, czasami telefon, czasami Skype. To czekam na kolejne pytania. Proszę. Projekt, który projekt? W Jordanii. Ta willa w Jordanii, tak? Szczerze powiedziawszy, nie musiałem jakoś szczególnie tej wiedzy szukać, ponieważ inwestor bardzo jasno ją podawał i podsyłał szkice i pisał, jak on chce właśnie, że konkretnie taki metraż, mamy taką przestrzeń dla mężczyzn, obok mamy taką i taką przestrzeń dla kobiet, więc tak naprawdę jeśli chodzi o proces projektowy, to projekty międzynarodowe się nie różnią niczym od projektów w Polsce, a ta wiedza nie jest jakoś trudno dostępna, wręcz jest podawana przez inwestora. To jest bardzo podobnie się projektuje dom dla każdego innego inwestora w Polsce, czyli ktoś mówi, że ma dwójkę dzieci i chce mieć dwa pokoje, jeden dla syna, drugi większy dla córki, a oprócz tego na przykład jeszcze syn gra na perkusji, to proszę mu zrobić jeszcze taki dodatkowy wyciszony. I tutaj podobnie, jakby jasne wytyczne, że nie, mamy tyle i tyle kobiet i mam tyle i tyle żon i tutaj mam takie potrzeby, więc proszę mi to tak zaprojektować. Wydaje mi się to niemalże niemożliwe, albo przychodzi inwestor, który ma polot i chce takiej architektury, albo przychodzi inwestor, który tego nie chce i raczej bardzo małe tutaj widzę możliwości perswazji przekonywania inwestora. Zdarza się jeszcze inwestor nieświadomy, który do końca nie wie, czego chce i nawet nie do końca wie, jaki ma budżet na tym etapie i takich rzeczywiście też miałem. Bardzo często to się jednak, no wtedy się często źle dzieje. Jeśli projekt jest pojechany, inwestor na początku był nieświadomy, nie określił budżetu, potem takie koncepcje zwykle albo lądują w koszu, albo trzeba robić od nowa. Bardzo świadomym klientem był artysta, rzeźbiarz, architekt z wykształcenia, zresztą po Politechnice Śląskiej i Politechnice Warszawskiej, tam zrobił doktorat. On był bardzo świadomym inwestorem, wiedział, czego chce i ten dom artysty rzeczywiście, można powiedzieć, do pewnego stopnia był kontrolowany, jeśli chodzi o właśnie tą formę i ten polot, a tak naprawdę ten budynek, chociaż wygląda na budynek z polotem, jest dość prostym pudłem i tam dość dużo środków, wydaje mi się, że duży budżet został zaoszczędzony poprzez bardzo surową bryłę jednak, takie loftowe przestrzenie. No ale jak widać, projekt do dzisiaj nie powstał, więc no trudno jest. Generalnie mam takie odczucia, że w tym naszym zawodzie jest bardzo daleka ścieżka do realizacji. Na przykład z wczoraj, przyjeżdża do mnie inwestor wczoraj, projektujemy dla niego dom na Zakrzówku w Krakowie już od roku i skończyliśmy projekt wykonawczy i przyjechał wczoraj zapłacić za projekt. Usiadł, zapłacił i powiedział: Panie Bogusławie, nie wybudujemy tego, bo się nam totalnie zmieniły plany. Wszystko się nam zmieniło i teraz chcemy na tej działce dwa małe domki. I albo pan to zrobi od nowa, albo się rozstajemy. No i to jest już do przedyskutowania, czy działamy dalej, od nowa. No ale rzeczywiście roczna praca, chociaż jest opłacana, to nie zostanie nigdy zrealizowana. Powiem taką też anegdotkę, ja się nie dostałem na studia na Politechnikę Śląską. Nie przyjęli mnie tutaj. Dostałem się do Krakowa, natomiast tutaj chyba pamiętam, że jeden z moich rysunków został jakoś tak negatywnie oceniony i tych punktów mi zabrakło. Także zawsze będę miał taki sentyment do Politechniki Śląskiej, że się nie udało. A to było dla mnie dość duże przeżycie, bo najpierw był egzamin tutaj, a potem dopiero był egzamin w Krakowie. I jak ja zdawałem egzamin na studia w Krakowie, to ja już wiedziałem, że tutaj się nie dostałem.